Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co wtorek zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Wojtek
oraz Łukasz. W dzisiejszej audycji powiemy słów kilka na temat ostatniego weekendu w skokach narciarskich. Chodzi oczywiście o konkurs Pucharu Świata w Kusamo. Powiemy również o piłce ręcznej, a w dalszej części programu już audycji skupimy się na wydarzeniach typowo piłkarskich. No i zaczynamy szybciutko od ostatniego weekendu. Puchar Świata w skokach narciarskich na skoczni Ruka w Kusamo. Planowo miały się odbyć dwa konkursy indywidualne. No niestety wiemy, jakie warunki wietrzne z reguły o tej porze roku panują w Finlandii. W związku z tym odbył się tylko jeden konkurs. Miał on miejsce w sobotę. No i zakończył się zwycięstwem Norwega Daniela André Tande.
Co nie jest niespodzianką, bo Tande też wygrywał pierwsze zawody, a więc od początku on jest w najwyższej formie z całej czołówki Pucharu Świata, ale to taki konkurs ten sobotni bez historii z polskiego punktu widzenia, no bo Polacy niestety no nie błyszczeli, nie odgrywali tych pierwszoplanowych ról, mimo że sześciu w sumie zdobyło punkty, to jednak ta ilość nie przykuła się w jakość. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki, dopiero dwunasty byłby jeszcze niżej, gdyby nie dyskwalifikacja aż pięciu zawodników i to pięciu zawodników, którzy zajęliby miejsca w czołówce. Także ta pozycja Kubackiego byłaby jeszcze niższa, ale tak jeszcze generalnie może ta dyspozycja Kubackiego jakoś do końca nie rozczarowała, bo miał fajny drugi skok na 135,5 metra, 13 miejsce żyły, co Kamila Stocha, 16 pozycja, 118 metrów w drugiej serii, chociaż trzeba przyznać, że skakał w najgorszych warunkach, bo jako jedyny zawodnik w drugiej serii dostał punkty za wiatr. No ale generalnie rzeczywiście ta postawa biało-czerwonych była rozczarowująca.
Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, to jeszcze warto nadmienić, że punktowało trzech kolejnych, oprócz wcześniej wymienionych przez Wojtka, czyli Maciej Kot, który był sklasyfikowany na miejscu 18, 22 pozycję zajął Stefan Hula, a 27 Jakub Wolny jako jedyny do drugiej serii nie załapał się Klemens Murenka, który został sklasyfikowany na 46 miejscu. I zerkamy szybko na klasyfikację generalną Pucharu Świata po dwóch rozegranych konkursach indywidualnych. Liderem rzecz jasna Daniel André Tande, który do tej pory zaliczył dwa zwycięstwa, więc 200 punktów komplet możliwych do zdobycia. Na drugim miejscu Słoweniec Andrzej Laniszek, 140 punktów. Na trzecim Austriak Filip Aschenwald z dorobkiem 93 punktów. Wśród biało-czerwonych mamy dwóch w czołowej dziesiątce. Na piątym miejscu Kamil Stoch, 75 punktów i Dawid Kubacki, 58 punktów. Jeżeli chodzi o kolejne zawody Pucharu Świata, no to według kalendarza powinny się one odbyć w rosyjskim Niżnym Tagile. Zaplanowano je na 7 i 8 grudnia. I jeszcze piłka ręczna, Liga Mistrzów, 10. kolejka tych rozgrywek. I jeżeli chodzi o polskie drużyny, no to mamy jedną wiadomość dobrą i jedną złą. Ta dobra to jest oczywiście zwycięstwo piłkarzy ręcznych Vive Kielce nad Mieszkowem Brześć w rozgrywkach grupy B. Wynik 30-24, choć trzeba przyznać, że Kielczanie szczególnie w pierwszej części spotkania no musieli stawić dość duży opór przeciwnikowi. Dopiero w drugich 30 minutach ta gra wyglądała nieco lepiej. I w efekcie zespół z Kielc po 10 kolejkach zajmuje trzecie miejsce w grupie B i ma jeszcze szansę, żeby powalczyć o drugą pozycję, bo ta strata wynosi 2 punkty, no gorzej ze stratą do lidera, bo tych punktów trzeba by odrobić aż 4. I w grupie D Wisła Płock rywalizowała z IFK Kristianstad, ale tu od razu trzeba zaznaczyć, że nawciarze mieli już pewny awans przed tym meczem, więc takiego ciśnienia na wynik też nie było. No i w efekcie przegrali 20-24 na wyjeździe, ale i tak byli już wcześniej pewni drugiego miejsca w grupie, więc zobaczymy, jak zespół z Płocka poradzi sobie w barażach o czołową 16. Została nam jeszcze oczywiście piłka nożna i to kilka takich dość istotnych wydarzeń, ale o tym powiemy za kilka minut. Hang in the water, you are the sun. When you are closer, closer, won't become undone. No, I'm not a hero, I'm not trying to run. Heart beating faster, faster, scared to be the one. Because I'm dying every day without you, my life. Powoli, powoli, ale coraz bliżej jesteśmy Mistrzostw Europy w 2020 roku. Bardzo specyficznych, powiedziałbym, mistrzostw, ponieważ rozgrywane w kilkunastu miastach. Nie chodzi oczywiście o miasta w jednym państwie, tylko będzie to w różnych miastach Europy.
12 miast konkretnie.
Dokładnie. Odbyło się losowanie do tego turnieju. Bardzo specyficzna sytuacja, bo tak naprawdę jeszcze nie znamy wszystkich uczestników turnieju finałowego. No ale możemy podać, co wiemy. I tak, w grupie A zagrają Włosi, Szwajcarzy, Turcy oraz Walijczycy. W grupie B Belgia, Rosja, Dania i Finlandia. W grupie C Ukraina, Holandia, Austria. No i ktoś z grona Rumunia, Gruzja, Białoruś, Macedonia Północna albo Kosowo. W grupie D zmierzą się Anglia, Chorwacja, Czechy i ktoś z czwórki Norwegia, Serbia, Szkocja, Izrael. W grupie E, to jest grupa polska, co bardzo istotne z naszego punktu widzenia, Hiszpania, Szwecja z nami się zmierzy oraz ktoś z czwórki Bośnia i Hercegowina, Irlandia Północna, Słowacja i Irlandia. I w grupie F prawdziwa grupa śmierci, jak to oni mówią po losowaniu, Niemcy, Francja, Portugalia i ktoś z grona Islandia, Bułgaria, Węgry, Gruzja, Białoruś, Macedonia Północna i Kosowo. Nie będziemy Państwu tłumaczyć, na jakiej zasadzie te baraże, bo by nam chyba za dużo czasu antenowego zeszło, ale popatrzmy na grupę polską. Mamy Hiszpanów, z pierwszego koszyka mamy Szwedów, no i będziemy mieli jedną drużynę z barażów. Wojtek, Twoja ocena, jak to widzisz nasze szanse?
Patrząc pod kątem wszystkich losowań, jakie miały miejsce w XXI wieku do wielkich imprez, czy to Mistrzostw Świata, czy Mistrzostw Europy, tym razem Polacy trafili chyba najgorzej, bo zawsze mieliśmy jednak szczęście w tych losowaniach. Potem wiadomo, boisko wszystko weryfikowało, ale zawsze po tych losowaniach oczekiwania były na pewno większe. Na takiej zasadzie, że no musimy wyjść z grupy i no jakiś tam fajny wynik wykręcić później na Mistrzostwach Europy bądź Świata. Teraz ta sytuacja no w grupie jest dosyć ciekawa, bo rzeczywiście nawet ta czwarta drużyna, nieważne czy to będzie Irlandia Północna, czy Irlandia, czy Słowacja, czy Bośnia i Hercegowina, żaden z tych zespołów to nie będzie jakiś taki typowy ogórek, że tak to ujmę. No i z każdym trzeba będzie oczywiście walczyć o trzy punkty, no ale kalendarz tak się ułożył, że ten pierwszy mecz będzie kluczem do wyjścia z grupy, no bo trzeba po prostu ten pierwszy mecz, którąś z tych czterech drużyn wygrać.
Jeżeli chodzi o Hiszpanów, no to kiedyś rozmawialiśmy, zwróciłeś uwagę na to, że po raz pierwszy z zespołem z Półwyspu Iberyjskiego zagramy w meczu o stawkę.
Tak, ja podczas losowań lubię sobie tak poszperać w statystykach, czy szybko w głowie przelecieć te wszystkie mecze Polaków na wielkich imprezach. No i rzeczywiście z Hiszpanią Polacy nigdy nie grali. Czy to na Mistrzostwach Świata, czy na Europy. Raz tylko graliśmy na Olimpiadzie w 92 roku, no ale to wiadomo, to wtedy grała kadra olimpijska, to zupełnie co innego. Ale z Hiszpanami nigdy nie graliśmy meczu tak ważnego. A ze Szwecją z kolei gramy dopiero po raz drugi, a ten jedyny mecz miał miejsce w 1974 roku na mundialu w RFN.
Mówimy oczywiście o turnieju finałowym, żeby było jasne. Tak, właśnie graliśmy w eliminację.
Tak, dokładnie. Kiedy wygraliśmy 1-0, także taka powtórka takiego wyniku byłaby na pewno mile widziana.
No jeżeli chodzi o pozostałe grupy, no to chyba się zgodzi, że ta grupa F zdecydowanie najmocniej obsadzona.
Dobrze, jest taka grupa śmierci, bo tak patrząc neutralnie na te pozostałe grupy, to no, szału nie ma. Przy każdej z tych grup jakoś tak te grupy specjalnie, no są na pewno, jeżeli by się gdzieś tak na świecie doszukać interesujące, no ale wiadomo, grupa F no to grupa śmierci, bo przecież gra trzech półfinalistów Euro 2016, czyli będziemy mieli tutaj pojedynek na przykład Francji z Portugalią, a więc zespoły, które walczyły o Mistrzostwo Europy w tym decydującym meczu. Albo inaczej to możemy też ująć jako konfrontację mistrzów świata z aktualnymi mistrzami Europy, no i Niemcy. Najbardziej tytułowana drużyna w historii Mistrzostw Europy obok Hiszpanów bodajże. No zobaczymy teraz ten czwarty zespół. No i co ciekawe też, można powiedzieć, gdyby się Polakom udało wyjść z grupy, niezależnie z którego miejsca, na pewno nie trafiamy wtedy w 1/8 finału na przedstawiciela z grupy F.
Na szczęście, można powiedzieć, bo naprawdę mocne...
Ale jest to jeszcze tak słowo, bo sytuacja ma też... Mówiłeś o tym dziwnym losowaniu. No i jest sytuacja, która nie miała wcześniej precedensu, jeżeli chodzi o grupę B, bo przed losowaniem można było już w ciemno obstawiać, że w grupie B znajdą się Belgowie, Rosjanie, Finowie i Duńczycy. I tak rzeczywiście się stało. Także no, sytuacja niespotykana, żeby przed losowaniem już można było obstawiać raczej na 100%, jaki skład grupy będzie miała konkretnie no, dana grupa.
Jeżeli chodzi oczywiście o sam turniej finałowy, to przypomnijmy, że to będą 24 zespoły z... A więc po dwa najlepsze z każdej grupy plus cztery z trzecich miejsc, więc z trzeciego miejsca można spokojnie awansować dalej, pod warunkiem, że zdobędzie się odpowiednią ilość punktów. Przechodzimy szybciutko do plebiscytu Złotej Piłki za rok 2019. Finałowa gala miała miejsce wczoraj. No i już znamy oficjalne wyniki. Laureatem Złotej Piłki po raz szósty w karierze Argentyńczyk Leo Messi, na drugim miejscu Virgil van Dijk, Holender z Liverpoolu, na trzecim Cristiano Ronaldo, piłkarz Juventusu, na czwartym Sadio Mane, Senegalczyk, zawodnik Liverpoolu, na ósmym miejscu Robert Lewandowski w zestawieniu na rok 2019.
Tak, no i najwięcej przedstawicieli tej pierwszej dziesiątce miał nie Real Madryt czy Barcelona, do czego zdążyliśmy się przyzwyczaić chociażby w ostatniej dekadzie, tylko Liverpool, aż czterech piłkarzy, no ale to oczywiście nie mogło dziwić, ze względu na przede wszystkim na triumf w Champions League, wygrana Messiego. Wydaje się, że to będzie chyba rekord przez bardzo, bardzo długi czas nie do popicia, bo wygrać 6 razy złotą piłkę, no chyba, że jeszcze Ronaldo jakoś będzie przeżywał drugą młodość i Argentyńczyka prześcignie, ale co warto podkreślić, Messi tą złotą piłkę wygrał z Van Dijkiem dokładnie o 7 głosów. Miał 7 głosów więcej od Holendra, więc naprawdę minimalna, praktycznie żadna przewaga. No ale Argentyńczyk wygrywał. Czy wygrał zasłużenie? Oczywiście tu można różnie polemizować. Ja jestem jednak zawsze za tym, że to drużyny wygrywają trofea, bo tak się mówi w kontekście wygranych poszczególnego piłkarza, że ten wygrał w tym roku więcej od innego piłkarza. No ale czy rzeczywiście stricte umiejętnościami indywidualnie przewyższał rywala? No to już można na to różnie patrzeć. No w każdym razie Messi przechodzi do historii po raz szósty. Lewandowski dopiero 8 miejsce, ale ja tam się cieszę, że po raz kolejny Lewy znalazł się w dziesiątce. Po raz trzeci w karierze, bo raz był czwarty w 2015 roku, w 2017 roku był dziewiąty, teraz 8 miejsca, więc po raz kolejny jakby umocnił swoją pozycję w światowym futbolu.
Oczywiście o tych wynikach pewnie dyskusje jeszcze będą trwały, ale już zostawmy tę kwestię. W zeszłym tygodniu mieliśmy spotkania piątej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. No i zobaczmy, jak wygląda sytuacja w poszczególnych grupach. Na początek grupa A. Tam Galatasaray zremisowało z klubu Brisz 1-1, zaś Real Madryt w hicie tej serii spotkań podzielił się punktami z PSG, wynik 2-2.
Tak, no dla Realu taka sytuacja miała już jakby komfortowa, była przed meczem, kiedy się okazało, że w meczu rozgrywanym dwie godziny wcześniej Galatasaray zremisowało z Brugią, co oznaczało, że Real już przed meczem z PSG, przed pierwszym gwizdkiem wiedział, że wchodzi do fazy pucharowej. A PSG z kolei dzięki temu, że zremisowało, zapewniło sobie awans już na pewno z pierwszego meczu. Fajny mecz, bo do 81 minuty Real prowadzi, ale szybko PSG odpowiada i w końcówce różnie to mogło wyglądać. Trochę żałuję, że Bale nie strzelił, tą bramkę, nie strzelił gola z rzutu wolnego, no bo gdyby trafił, ciekawy jestem, jakby publiczność zareagowała, jakby zareagowali kibice Realu, ale na pewno sympatycy tego klubu mogli być zadowoleni z postawy ekipy Zidana.
W grupie B Crvena Zvezda Belgrad mierzyła się z Bayernem Monachium i tam mieliśmy prawdziwy Robert Lewandowski show, 4 trafienia reprezentanta Polski, zaś w tym drugim meczu Tottenham pokonał Olympiakos Pireus 4-2 i zarówno Bayern, jak i Tottenham już pewne awansu do 1/8.
No i tak, co warto podkreślić, żaden zespół nie legitymuje się tak świetnym bilansem punktowym, zarówno punktowym, jak i bramkowym w tym sezonie Ligi Mistrzów, jak właśnie Bayern Monachium. Komplet punktów, 21 strzelonych bramek. Przy żonie na wyjeździe strzelali 7 bramek Tottenhamowi, teraz 6 Crvenie Zvezdzie. 4 Lewandowskiego, który przechodzi do historii, bo jest pierwszym piłkarzem w historii Champions League, który strzela 4 bramki w 15 minut. 10 goli w tym sezonie Lewandowskiego. No i Lewandowski naprawdę w tym sezonie, ja obstawiam, że zdobędzie koronę króla strzelców, tym bardziej, że Messi w tym sezonie ma tylko 2 bramki, Ronaldo też praktycznie się nie liczy. Także kto wie, może to będzie taki sezon właśnie, gdzie Lewandowski będzie tym najlepszym strzelcem.
W grupie C Atalanta Bergamo pokonała Dynamo Zagrzeb 2-0, zaś w drugim meczu Manchester City zremisował Szachtarem Donieck 1-1. Już wiemy, że Manchester City jest pewny awansu, a te 3 pozostałe drużyny jeszcze z szansami na drugie miejsce.
No tak, tutaj Szachtar, Dynamo, Atalanta, każdy z tych zespołów może awansować. Najbliższy cel oczywiście Szachtar, który ma 6 punktów i ostatni mecz na dodatek rozgrywał siebie z Atalantą. No jeżeli to spotkanie wygra, to na pewno wtedy ukraińska drużyna będzie pewna awansu.
W grupie D Lokomotiv Moskwa na własnym boisku przegrał z Bayerem Leverkusen 0-2, zaś Juventus Turyn w meczu, można powiedzieć, hegemonów tej grupy, pokonał Atletico Madryt 1-0.
Tak, i bohaterem nie Cristiano Ronaldo, a Paulo Dybala, zresztą po raz kolejny w tym sezonie, Argentyńczyk odradza się po słabym poprzednim sezonie, gdzie był w cieniu nie tylko Cristiano Ronaldo, ale jeszcze wielu innych kolegów zespołu. Tutaj Dybala znowu przesądziło wygrane Juventusu takim bardzo sprytnym i fajnym strzałem z rzutu wolnego.
No i oczywiście Juventus pewny awans. Atletico jeszcze musi rywalizować z Bayerem o drugą pozycję. W grupie E Liverpool podzielił się punktami z Napoli 1-1, zaś Genk u siebie przegrał z Salzburgiem aż 1-4, oczywiście, jak żeby inaczej, kolejne trafienie Erlinga Haalanda.
No i tutaj ciekawa sytuacja w grupie, bo jeszcze Liverpool nie może być wcale pewny awansu. W ostatnim meczu gra na wyjeździe z Red Bullem. No jeżeli ten mecz Red Bull wygra, natomiast a Napoli wygra swoje spotkanie z Genkiem, no to może dojść do takiej sytuacji, że obrońcy tytułu zabraknie nawet w 1/8 finału.
W grupie F Barcelona podejmowała Borussię Dortmund i zwyciężyła 3-1, zaś Slavia Praga rywalizowała u siebie z Interem Mediolan, przegrała 1-3.
Tak, no i Barcelona nie dość, że awansowała do 1/8, to od razu zapewniała sobie też awans z pierwszej pozycji. Koncert gry Leo Messiego, bramka, 2 asysty. No a bramki też strzelało te słynne trio, więc Suarez, Messi, Antoine Griezmann.
Jeżeli chodzi o grupę G, tak, dobrze tutaj patrzę, tak. Grupa G, Zenit Sankt Petersburg mierzył się z Olimpikiem Lyon i Rosjanie wygrali 2-0, zaś Red Bull Lipsk mierzył się z Benfiką Lizbona i tam padł wynik 2-2.
Tak, no awans ma już pewny Lipsk, Zenit i Olympique Lyon po 5 meczach, dokładnie po 7 punktów i taki sam bilans bramkowy, ale liczą się bezpośrednie mecze. Tutaj w tym zestawieniu lepszy jest Zenit, który w ostatniej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Benfiką, no a Lyon u siebie z Lipskiem, z pewnym awansu Lipskiem, także zobaczymy też, jak drużyna z Niemiec podejdzie do tego meczu. No i rzeczywiście, tutaj sprawa awansu z tego drugiego miejsca w grupie, czy też z pierwszego jeszcze, no jest naprawdę interesująca.
No i została nam grupa H. Tam Valencia grała z Chelsea Londyn na własnym stadionie. To spotkanie zakończyło się remisem 2-2, zaś Lille na własnym terenie uległa Ajaxowi Amsterdam 0-2.
No i Chelsea po tym remisie z Walencją, w sumie dobrym wyniku, bo remis z Walencją na terenie to zawsze niezły wynik, ale skomplikowała sobie trochę sytuację, bo jest trzecia, ma tyle samo punktów co Walencja, ale gorsza w 2 meczu. No i w tym meczu z Lille musi wygrać, musi sięgnąć po 3 punkty, żeby drużyna Franka Lamparta mogła na wiosnę grać w Lidze Mistrzów.
No bardzo ciekawie wygląda sytuacja w tych niektórych grupach rzeczywiście. Została nam rzecz jasna jeszcze jedna kolejka. No
dokładnie połowa zespołu zapewnia sobie do tej pory awans.
Dokładnie tak. Oczywiście na tą resztę poczekamy jeszcze kilkanaście dni, a zostaną rozegrane te ostatnie mecze fazy grupowej. O nich też z pewnością powiemy na audycji. Została nam jeszcze Ekstraklasa, ale o niej za kilka minut. Tak jak obiecaliśmy, 17. kolejka Ekstraklasy przed nami do zanalizowania i zaczynamy od meczu w Lubinie, meczu piątkowego, gdzie Zagłębie podejmowało Górnika Zabrze 2-0. W starcie dwóch ekip z dolnych rejonów tabeli Górom okazali się Miedziowi, którzy zwyciężyli 2-0.
Tak, Górnik kontynuuje wspaniałą serię meczów bez zwycięstwa, to już 11 taki mecz, tak? Bez kompletu punktów drużyny Marcina Broszcza. Zastanawiające jest to, że Broszcz cały czas jeszcze utrzymuje pozycję w klubie. No, zobaczymy te najbliższe mecze do końca tej rundy, można powiedzieć. No, taki mecz bez historii. 2-0, faworyt miał wygrać, no i wygrał.
Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na trafienie Bartosza Białka, bo to jest młody 18-letni zawodnik, a wchodzi do Ekstraklasy bez kompleksów. Już drugie trafienie w ostatnim czasie. W meczu w Płocku, jeszcze nie tak dawno mówiliśmy o nim, lider tabeli, czyli Wisła Płock, podejmowała Lecha Poznań, który delikatnie mówiąc w tych rozgrywkach nie zachwyca. No i Kolejosz może świętować zdobycie 3 punktów bramki Tymoteusza Puchacza i Krystiana Gytkiera, który jest liderem klasyfikacji strzelców.
Tak jest, polska liga jest specyficzna, bo drużyna, która jeszcze miesiąc temu była liderem i mogła bić się teoretycznie o mistrzostwo, teraz no, musi walczyć o to, żeby w ogóle w grupie mistrzowskiej pozostać. Co prawda jeszcze 13 kolejek, wszystko się może wydarzyć, ale kolejna porażka. Z kolei kolejna bramka dla Lecha Gytkiera, 11 w tym sezonie, dzięki czemu jest najskuteczniejszym strzelcem. No i Lech po drugiej z rzędu wygranej powoli wraca, tak się przynajmniej wydaje, na właściwe tory.
No, tak naprawdę strata do piątego miejsca to tylko 2 punkty, więc wszystko jest możliwe. W Gdyni Arka podejmowała Pogoń Szczecin. Oczywiście faworytem byli goście, którzy mieszczą się w czubie tabeli, no ale rzeczywistość miała się nieco inaczej. To Arka jako pierwsza objęła prowadzenie, a spotkanie zakończyło się remisem 1-1.
I Pogoń tego meczu nie mogła wygrać, no bo w tym sezonie rzadko się zdarzało, żeby lider zachował pozycję w następnej kolejce, także musiał stracić punkty, żeby kosztem tego remisu inna drużyna mogła wskoczyć na pozycję lidera, także to był chyba spodziewany remis.
Chociaż trzeba powiedzieć, że Paweł Steinborg zrobił dużo, żeby Arka tego meczu nie przegrała. W Gliwicach Piast mierzył się ze Śląskiem Wrocław. Jeszcze nie tak dawno mówiliśmy, że Piast idzie w górę, a Śląsk w dół, no ale nieco się to odmieniło w ostatnim czasie. Pewna wygrana Wrocławian 3-0.
Tak, Śląsk najpierw liderem Ekstraklasy na pewnym etapie sezonu, potem spadli na 6-7 miejsce, ale wystarczyła seria 5 wygranych, tym razem w Gliwicach z będącą piekielnie silną w ofensywie w tym sezonie ekipą Waldemara Fornalika, bo 19 goli, aż 19 goli w 17 meczach. No i generalnie chyba mimo wszystko wynik bez niespodzianki, patrząc na aktualną formę obu zespołów.
W Warszawie Legia podejmowała Koronę Kielce, no można powiedzieć tym razem bez niespodzianki, bo jednak legioniści w ostatnim czasie u siebie nieźle się prezentowali. Zwycięstwo 4-0.
Tak, i oprócz wyniku najciekawsza była, poprawnie jeżeli się mylę, sytuacja w czasie meczu, gdzie piłkarz Korony przewrócił się, podając piłkę na aut. To na pewno jest w internecie, można łatwo znaleźć.
No ale dla Legii tutaj ważne były też 3 punkty i tak się stało. Raków Częstochowa w roli gospodarza grający w Bełchatowie podejmował Jagiellonię Białystok i zakończyło się to spotkanie wynikiem 2-1 dla zespołu z Częstochowy, chociaż to goście jako pierwsi objęli prowadzenie w tym meczu.
Tak, i wygrana w ostatniej nucie. Ten mecz nie mógł się zakończyć remisem, bo Raków to jest zespół z Ekstraklasy, który najmniej w tym meczu, w tym sezonie remisuje, tylko jeden remis.
Jeden remis, tak.
Także bramka Musiolika w ostatniej nucie. No i Raków coraz pewniejszy.
Mhm. A pamiętajmy, że Raków ma patent na Jagiellonię, bo przecież wygrał w Białymstoku po bramce Petraszka, także no, leży ewidentnie
tak.
Jagiellonia zespołowi spod Jasnej Góry. ŁKS Łódź mierzył się z Krakowią. Jak wiemy, ŁKS w strefie spadkowej, Krakowia w strefie, można powiedzieć, prawie że pucharowej. I zwycięstwo gospodarze, 1-0.
Także to była kolejka dla Beniaminków, bo i Raków, i ŁKS, co się w tym sezonie praktycznie nie zdarza, bramka Ramizesa, ale bohaterem tego meczu nie tylko Ramiz, ale też i Wolski, który w spektakularny sposób spudłował do pustej bramki z 5 metrów. Oczywiście jeszcze przy tym upadając na murawę.
Myślę, że takie zagranie to będzie w kompilacji takich najzabawniejszych zagrań tego sezonu, ale oczywiście poczekamy, aż tutaj specjaliści to wszystko nam przygotują i pomontują. I ostatni mecz tej 17 już kolejki Ekstraklasy. Wisła Kraków mierzyła się z Lechią Gdańsk. Dwa zespoły, które delikatnie mówiąc nie zachwycały w ostatnim czasie, ale cenne zwycięstwo dla zespołu gości strzelcem Flavio Pajszała.
Na razie bez przełamania. W Krakowie Wisła ponosi 9 z rzędu porażkę. To zatrudnienie Artura Skowronka jak na razie to nie było, no nie można mówić o efekcie nowej miotły.
I przechodzimy jeszcze do tabeli na zakończenie naszej audycji. Liderem Śląsk Wrocław po 17 kolejkach 33 punkty, ale ta strata drugiego i trzeciego zespołu Pogoni i Legii jest niewielka, bo tylko jeden punkt. Na czwartym miejscu Krakowia z dorobkiem 30 punktów. I na chwilę obecną w strefie spadkowej Arka Gdynia ŁKS Łódź po 14 punktów i zamyka zestawienie Wisła Kraków z dorobkiem 11 punktów.
No tak, no przewaga na przykład między pierwszym Śląskiem a siódmą Wisłą Płock to zaledwie 6 punktów, a więc kwestia dwóch meczów i tutaj praktycznie przetasowania w czubie tabeli są co kolejka.
Tak naprawdę do końca rundy jesiennej w Ekstraklasie zostały nam tylko 3 kolejki. Oczywiście o tym i o innych wydarzeniach będziemy informować Państwa na bieżąco w kolejnych audycjach Studio Sport. Za dzisiaj dziękujemy. Byli z Państwem oraz Łukasz. Oczywiście zapraszamy za tydzień o godzinie 16.30.